Drodzy słuchacze, zbliża się 40. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Pamięć o tym kapłanie wciąż jest bardzo żywa. Ksiądz Jerzy znany jest na całym świecie. Jego pomniki można zobaczyć, spotkać nie tylko w wielu polskich miastach, ale i również za granicą. Relikwie księdza Jerzego odbierają cześć w tysiącach kościołów. Jednym z wielu świadków życia błogosławionego księdza Jerzego jest nasz gość. Chciałbym podkreślić już na początku, że pochodzący z naszego miasta, z Kalisza, ksiądz archidiecezji warszawskiej, ksiądz dr Jan Sikorski, księże infuacie, serdecznie witamy na antenie Radia Rodzina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, bardzo mi miło, zwłaszcza, że mogę rozmawiać z Kaliszem, moim bądź co bądź rodzinnym miastem. Wychowywałem się prawie w Warszawie, ale Kalisz zawsze jest bliskim mu sercu, a szczególnie liceum, które kończyłem imienia Adama Styka. Bazylika i święty Józef, z którego uczęszczałem. Tam nawet odprawiałem mszę świętą swoją prymicyjną, bazylikę świętego Józefa.
I święty Józef tak się trochę o księdza też upominał, bo przecież przez wiele lat ksiądz infuat był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Warszawie na Kole, tak?
Tak się szczęśliwie złożyło rzeczywiście, że byłem proboszczem, teraz tu jako rezydent mieszkam też tej parafii, także ciągle jestem pod opieką świętego Józefa, a nawet ten kościół został podniesiony do godności sanktuarium, ponieważ jest otwarty dzień i noc, jest tam adoracja Najświętszego Sakramentu.
Księże infuacie, zanim zapytam, w jakich okolicznościach poznał ksiądz księdza Jerzego Popiełuszkę, to warto powiedzieć, że w tamtym czasie ksiądz infuat pełnił posługę ojca duchownego w warszawskim seminarium duchownym i był kapelanem internowanych. I chciałbym zapytać właśnie, na czym polegała ta posługa kapelana internowanych w tamtym czasie?
Oto była bardzo taka ciekawa historia, bo kiedy wybuchł stan wojenny, ja zamierzałem w Boże Narodzenie tak trochę nielegalnie, ale jednak wyjechać z Warszawy. I taki miałem zamiar, ale akurat pokazałem się w kurii i tam biskup mnie spotkał i mówi, czy mógłbym pójść do internowanych, bo taka możliwość prawdopodobnie będzie. No więc nie bardzo było mi na rękę, ale oczywiście od razu tak jest, że internowani naturalnie pójdę. I w ten sposób, bo jako ojciec duchowny w seminarium miałem trochę święta takie luźniejsze, bo kleryków w seminarium nie było. Więc dysponowałem czasem i oczywiście pójdę do internowanych. I biskup mówi, no nie wiadomo jeszcze jak to będzie, to ksiądz dostanie taką przepustkę, a nie wiadomo czy oni to będą honorować. No i rzeczywiście dostałem przez tego Kiszczaka podpisaną taką przepustkę, że mogę się udać. Razem zresztą z księdzem Dębowskim, późniejszym biskupem włocławskim. I obaj żeśmy w ten Boże Narodzenie, pierwszy dzień świąt, do internowanych pojechali z tymi papierkami, z drżącymi rękami, czy w ogóle nas wpuszczą i czy nas wypuszczą. No ale to dla ręki się wreszcie pokazałem. Z więzieniem miałem o tyle wspólnego, że w czasie wojny byłem w obozie w Niemczech, krótki czas. No i oczywiście zawsze podziwiałem kaliskie więzienie, które tak pięknie panoramę dekoruje miasta Kalisza.
No tak.
A poza tym tej więzieniu Białęce nigdy nie byłem i nawet nie wiedziałem dokładnie, gdzie to jest, ale ktoś tam nas obu zawiózł.
Księże infuacie, pierwsze spotkanie z księdzem Jerzym miało miejsce, z tego co słyszałem z tych wypowiedzi wcześniejszych księdza, miało miejsce podczas tych słynnych mszy świętych za ojczyznę na Żoliborzu, tak? Jak to się stało, że tam ksiądz pojechał z ciekawości czy wysłany?
Ksiądz Jerzy wiedział, że ja do tej Białęki jeżdżę i przyszedł do mnie i miałem okazję się z nim wtedy spotkać i jakoś go bliżej poznać, bo tak to tylko wiedziałem o nim z ust jego kolegi, księdza Bogdana Liniewskiego, który mówił mi, że tam na wakacje jeździ z Popiełuchem. No więc wiedziałem, że jest jakiś Popiełuch. I ten Popiełuch się u mnie pokazał i przekazywał różne wiadomości dla niektórych internowanych. I wiem, że kiedy poszedłem po mszy świętej tam właśnie w więzieniu mówię, że tu pozdrawiam was ksiądz Popiełuszko, to było takie poruszenie. Okazało się, że ksiądz Jerzy tam jest bardzo znany wśród wielu ludzi i oni z kolei też przekazywali dla niego jakieś wiadomości i pozdrowienia, no i serdeczności. I tak w ten sposób zorientowałem się, że Jerzy ma tam z nimi dużo wspólnego. I do tego potem spotykaliśmy się jeszcze przed tą mszą świętą rozmawialiśmy właśnie z internowanych. Potem, ja nawet nie wiedziałem, że taka msza święta za ojczyznę jest. No więc potem tak już ucho nastawiłem, a to mówili, a to takie manifestacje polityczne tam. Jakoś nie bardzo, no zresztą nie bardzo miałem czas, żeby tam się pokazać. No i wreszcie kiedyś właśnie ci byli internowani, wybrać księdza, takie msze święte za ojczyznę, bardzo takie ciekawe. Ja prowadziłem też tę mszę dla internowanych za ojczyznę też, niezależnie od tamtej. No więc ksiądz kiedyś przyjdzie i wreszcie no wakacje. Znalazłem trochę czasu, to był sierpień, poszedłem. No i to był dla mnie wstrząs nieprawdopodobny.
I co, i to były te seansy nienawiści, o których mówił Jerzy Urban, tak?
Seans nienawiści polegał na tym, że w jakimś mistycznym natchnieniu tysiące ludzi tam trwały, tłum ogromny, ksiądz Jerzy tam wysoko na balkonie celebrujący tę mszę świętą. Ja się włączyłem do koncelebry, więc stałem tam obok niego. No i patrzyłem na to skupienie ogromne tych ludzi. Patrzyłem i słuchałem, jak oni byli, ci ludzie wsłuchani w każde słowo księdza Jerzego i nawet jeżeli coś tam znaleźli takiego szczególnie poruszającego, to kwitowali to burzliwymi oklaskami. Mm-hmm. A potem po Komunii Świętej misterium kolejne, gdzie nasi no, najbardziej znani, dzisiaj byśmy powiedzieli celebryci, aktorzy, którzy odmawiali modlitwy okraszone piękną polską poezją i to trwaliśmy na tej modlitwie dziękczynienia w taki bardzo podniosły sposób. No i na końcu ksiądz Jerzy tam podawał ogłoszenia, a tam sztandary, ludzie z całej Polski i taka radość w nich wszystkich panowała, taka otucha i to, co potem mówiono, to mi się wydaje, że ja to wymyśliłem, ale nie, że to są 2 godziny wolnej Polski. Mhm. Także potem do seminarium księża mnie profesorowie pytali, no jak tam było, no to ja mówię, no to coś mówię wspaniałego, niezwykłego. I wtedy właśnie powiedziałem księdzu Jerzemu, że tak mi się skojarzył wtedy z papieżem, że papież przemawia do ogromnych tłumów i papieża słuchają. Mówię, Jerzego też tak słuchają, jak niemal papieża. I nawet mówiłem wtedy, Jerzy, jesteś mały papież. Ten plac był nazwany twoim imieniem. O, nawet nie wiedziałem, że prorokuję w tym momencie, bo nie plac, ale ulica obok jest właśnie księdza Popiełuszki. Więc to było dla mnie wstrząsające wrażenie z tej mszy świętej. No i potem już, jeżeli mogłem, bo nie zawsze mogłem, to byłem na tych mszach świętych.
Ksiądz przed chwilą wspomniał tutaj osobę świętego Jana Pawła II. Ksiądz Jerzy, homilie, które głosił podczas tych mszy świętych za ojczyznę, on je opierał na nauczaniu papieża Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia. To było bardzo ważne. Te homilie też były niezwykle starannie przygotowane, prawda?
Tak, tak. Zdziwiony byłem, jak kiedy jeszcze nie chodziłem na te msze święte, że ksiądz Jerzy rozdawał napisane te homilie jeszcze przed mszą. I myślę sobie, ojej, to ogromny trud napisać taką homilię jeszcze i jeszcze ją tam jakoś w tamtych prymitywnych środkach wydrukować. Ludzie myślą, czy to jakaś megalomania jest, czy co? Jest tak nawet zdziwiony byłem. Ale potem, kiedy wysłuchałem księdza Jerzego, kiedy widziałem, jak bardzo starannie te homilie są przygotowane, jednocześnie odparte są i oparte nawet o cytaty Ojca Świętego Jana Pawła i prymasa tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego. Także to, co on mówił, to było głęboko przemyślane i oparte właśnie o nauczanie Kościoła, to oficjalne takie. I ludzie przyjmowali to z ogromną uwagą. Każde słowo, że tak powiem, jak chodziło, jak jak w jakąś taką trawę, która tu przyjmuje tu rosę z nieba. Jest to rzeczywiście, ja sam zasłuchany byłem w to wszystko, co mówił. Chociaż mówił takim językiem i głosem takim, powiedziałbym, no,
trudnym, też trudnym w odbiorze, prawda?
Trudnym w odbiorze. To nie była jakieś taka krasomówstwo i jakaś fonetyka nadzwyczajnego lotu. Niemcy mógłby troszeczkę nawet jeszcze to jakoś lepiej zrobić. A jednocześnie ta treść tak do tych ludzi przemawia. Mm-hmm.
A ludzie przybywali na msze święte na Żoliborz, no różni, nie byli to no, ludzie też katolicy z pierwszych ławek w kościołach, to często też byli ludzie, no, którzy mieli też może troszkę na bakier do kościoła, nie po drodze, a te msze święte no, zmieniały ich życie, tam ludzie szli do kratek konfesjonału, żeby się wyspowiadać też po wielu latach, to też był owoc tych spotkań modlitewnych, tych mszy świętych, tak myślę.
Tak, no w kościele często mamy takich ludzi, że tak powiem, jakoby się powiem, jednej kategorii, a tam rzeczywiście przychodzili no, bardzo różni ludzie, i młodzi, starsi, ale ciekawe też, była też młodzież. Tam rozmawiałem z takimi nawet prawie dzieciakami i oni mówią, tak, przychodzimy tu, słuchamy księdza Jerzego. Także i starsi ludzie, młodzi, no powiedzmy sporo autokarów z całej Polski jeżdżało. Ja nawet nie zdałem sobie sprawy, że tam msza święta jest tak bardzo rozpropagowana, mimo że mieszkałem tak niezbyt daleko od tego Żoliborza. Więc, ale wtedy w środkach przekazu oczywiście nic na ten temat nie było, prawda? Poza tylko oszczerstwami, które żeśmy z przerażeniem czytali i były wyrażenia takie, które nawet wstydzę się powtarzać, bardzo takie obraźliwe dla. Tak. I stwarzały klimat taki, czy ludzi, którzy mieli tam z kościołem mieli do czynienia, a już w ogóle nie brali udziału w tej mszy, tak jak ja, no to i tam w głowie trochę to pokręciło. Także ksiądz Jerzy miał tutaj bardzo trudne.
Jak ksiądz Jerzy, no to jest takie trudne pytanie, pewnie też może będzie trudna odpowiedź. Jak ksiądz Jerzy był postrzegany w kręgu swoich kolegów ówczesnego duchowieństwa Warszawy? Nie pytam tutaj o biskupów czy o księdza prymasa, tylko w ogóle wśród księży. Czy był do końca rozumiany?
Bardzo różnie to było. Mhm. Niektórzy mieli to wyczucie i od razu wiedzieli, że o, tam coś rzeczywiście jest wartościowego i ciekawego. I chyba nie była to większość. Ja się obracałem wtedy albo wśród kleryków, no to oni tam niewiele wiedzieli, albo wśród profesorów seminarium. I ci profesorowie też nie wszyscy byli tak jakoś bardzo pozytywnie nastawieni, a mówili, a to tam takie rzeczy są, no tak troszkę jak ja to myślałem, polityczne. Natomiast ciekawa była jeden z tych profesorów w momencie, kiedy ksiądz Jerzy został porwany i no, wiadomo było, co się stało, to powiedział w tym momencie, a nie, zmieniam zdanie. To jest męczennik. To pamiętam jego słowa, tak mi to wtedy powiedział. Także sam przyznał się, że w tym momencie zmienia zupełnie spojrzenie. Ale znaczna część tak no, patrzyła, to tak trochę powiedziałbym, ja ze zdziwieniem tego słuchałem, bo ja już byłem obecny, to miałem zupełnie inne spojrzenie na to wszystko.
No, trzeba powiedzieć też, że ksiądz Jerzy nie był mistykiem. Ksiądz Infułat, no nie wiem, czy można powiedzieć, że był w jakiś sposób jego przyjacielem, że znał go tak prywatnie, nie tylko od strony ołtarza?
Tak, bo spotkałem się z nim też w czasie wakacji.
No właśnie.
I żeśmy tak sobie bardzo po koleżeńsku rozmawiali. No i nawet on mi opowiadał, jak wiesz, mówi, przyjechałem tutaj do Dębek, to za mną wyjechały dwa samochody tych ubowców, ale ich zgubiłem, mówi. Tak krążyłem, że ten ogon odpadł. Ale mówi, też znalazłem u siebie pluskwę, czyli taki aparat podsłuchowy i tak mnie tutaj gonili. Ja mówię, no nie, no wiesz, już nie opowiadaj, wiesz, no nie mieli co robić, tylko za tobą jeździć dwa samochody, no nie przesadzaj. Okazało się, że bardzo się myliłem, że nie przesadziłem. Potem żeśmy pojechali, razem tam byliśmy w Gdańsku u księdza Jankowskiego w kościele świętej Brygidy. No i też on właśnie tam miał kazanie, no tłumy ludzi ogromne. I reakcja właśnie bardzo podobna, niemalże identyczna jak nasz Wielibor. Ludzie zasłuchani, przejęci jego słowami i jego postacią. A potem spotkanie, przyjęcie tam na plebanii, był też i Lech Wałęsa wtedy, no i wszyscy z takim wielkim szacunkiem do księdza Jerzego się odnosili, no dziękując mu za to, że był i że podnosił ducha. Także to było, to jego działanie miało taki charakter, no powiedziałbym, powszechny, że to nie było tylko tak, że gdzieś tam w parafii komuś się spodobał. Tylko rzeczywiście czuł to, czego my wszyscy oczekiwaliśmy w tej takiej no, niewoli, w jakiej żeśmy się wszyscy znajdowali wtedy i w tym klimacie perelowskim, takim bardzo poniżającym człowieka i takim smutnym, no to on tu był nagle jako zwiastun, jako gwiazda czegoś pięknego, czegoś nowego.
A ksiądz Infułaty bywał w mieszkaniu na Żoliborzu u księdza Jerzego, bo chcę dopytać, jaki on był właśnie przy takiej rozmowie, jak to się mówi, przy kawie. Czy tylko rozmawialiście o Polsce, o tym, co się dzieje, czy o takich innych, jakichś takich przyziemnych bardziej rzeczach, że zapytam?
No więc takich częstych spotkań przy kawie to nie miałem, ale kilka właśnie tam na wakacjach, bo razem byliśmy na plaży, też zresztą szereg osób bardzo takich prominentnych było i oni też gromadzili się wokół księdza Jerzego i tam były dyskusje takie gorące nieraz, kontrowersyjne nieraz, pamiętam już taka aktorka znana, pani Maja Komorowska, to tam nawet z nim tam dyskutowała dość poważnie o różnych sposobach postępowania. No jest tak, jak normalnie, jak się na plaży, na kocu rozmawia o różnych rzeczach, to z nim to takie spotkanie zupełnie normalne. No nie był to jakiś taki bohater narodowy, który się gdzieś tam w lektyce przyniesiony. Był po prostu normalny, zwyczajny człowiek, taki jeszcze powiedziałem, taki prosty. Bo mnie to imponowało bardzo, że to właśnie taki prosty, zwyczajny ksiądz, ale ksiądz.
No tak.
I że tak potrafił uderzyć w ludzkie serca i tak się ludzie garnęli do Słowa Bożego, które on przekazuje. To mi bardzo imponowało jako wychowawcy księży, jako ojciec duchownych kleryków. To patrzyłem właśnie na tę siłę kapłaństwa, która tyle potrafiła zdziałać wokół niego i taki mieć wpływ, dobry wpływ na ludzi. Przecież tam się ludzie o niego spowiadali, którzy dawno nie byli u spowiedzi i mówili, no tak, do nikogo bym nie poszedł, ale do księdza Jerzego to pójdę. Pamiętam kiedyś taka aktorka, zresztą tam kiedyś nawet w Kaliszu grała w teatrze, a bardzo była znana po wojnie, pani Danuta Szaflarska, też mówiła. Ja mówię, to ja, no nie była tajemnica, bo tam ludzie słyszeli to, co ona do mnie mówiła, że ja byłam, mówi, to z daleka od kościoła, to mnie w ogóle to nie interesowało. Ale po spotkaniu z księdzem Jerzym zmieniłam zupełnie siebie i właśnie byłam u niego w odpowiedzi i jestem teraz bardzo szczęśliwa. Więc to jeden taki przypadek, prawda? A potem, jeszcze powiem to, że kiedyś szedłem do niego na górę, tam do mieszkania i na schodach spotkałem znanego bardzo człowieka, który został wybrany wtedy na rektora Uniwersytetu Warszawskiego, pana Klemensa Szaniawskiego, takiego polskiego, znanego, uczonego. I on mówi, proszę księdza, no ja słucham, jak tam się pan rektor czuje? No on mówi, nie, no muszę się pochwalić. A więc co się stało takiego? Spotkał mnie wielki zaszczyt. Rozmawiał ze mną ksiądz Jerzy Popiełuszko. No myślę, Boże, mój prosty, zwykły ksiądz, a tu taki koryfeusz nauki, wielki człowiek, znany, i dla niego to jest wielki zaszczyt. Więc to było jakieś niezwykłe oddziaływanie właśnie, no myślę, że nie tylko jego prostoty ludzkiej, ale jego kapłaństwa. I to mi tak jakoś bardzo, bardzo imponowało mnie jako księdzu, ile ten charyzmat kapłański znaczy, jak on jest ważny dla ludzi.
Księże Infułacie, czy ksiądz Jerzy skarżył się na to wszystko, co wokół niego się dzieje? Chodzi mi o te prześladowania, które miały miejsce ze strony ówczesnej władzy komunistycznej. Czy to go bolało?
Z takich innych przekazów to wiem, że on był gotowy. Akurat do mnie tego nie mówił, ale mówił, że jest gotowy. na to, że może się coś stać z nim i był no, taki zdeterminowany, no, bądź wola twoja, co będzie, to będzie, ale ja muszę robić swoje. Więc on no, był świadomy, jak mu tam robnęli cegłą w okno i wybili to okno i jakiś tam jeszcze ładunek wybuchowy wrzucili, no to na pewno wrażenie to było. Więc on tak tego nie przeżywał, tak sobie byle jak. Zresztą on był w ogóle bardzo wrażliwym człowiekiem, bardzo wrażliwy. Ale tego nie, przynajmniej ja nie doświadczyłem tego, że on powiedział, że się boi, że się lęka. Nie. Ciągle tylko było to, co ma robić i do czego go tam Pan Bóg powołuje.
To, że ksiądz Jerzy, bo ksiądz też często, ksiądz Infuat to podkreśla, był takim zwyczajnym księdzem, ale pięknie zwyczajnym, może tak powiedzmy, pięknie zwyczajnym księdzem, no to wszystko gdzie się zaczęło? No zaczęło się to wszystko w rodzinie, w tych okopach, prawda? Gdyby nie mama, gdyby nie tata, to ksiądz Jerzy nie byłby księdzem Jerzym, takim jakim go ksiądz poznał też.
Dobrze, że padło to pytanie, dlatego że kiedy poznałem jego mamę, to już było później po tych wszystkich tragicznych wydarzeniach, bo tak ją tylko znałem z daleka, no to ona nawet do mnie powiedziała, że ja im przebaczam, tylko mówi, dlaczego oni to zrobili mojemu synowi. Taki ból z niej przemawiał, a jednocześnie nie było jakiejś takiej, no zupełnie naturalnej zdałoby się wtedy jakiejś złości, niechęci czy dramatu takiego. Nie, mówi, dlaczego oni to zrobili. Ale ja im przebaczam. Myślę sobie, i potem widząc, patrzyłem, jak ona się tam modli w kościele, jak potem raz po raz na różne uroczystości przyjeżdżała. To nie było łatwo, to już daleko do Warszawy, ale zawsze była i zawsze jakoś bardzo skupiona taka. Samo spojrzenie na nią już jakoś czeka, wyciszało, uspokajałem sobie, no to będzie kolejna święta kobieta. Takie miałem odczucie po takich no, dość luźnych spotkaniach z nią.
Został nam fakt twych ziemskich lat, chlubnych lat, ktoś rozkaz ten dał zetrzeć twój ślad. Gładzić cię. To nie ślepy los, to zrobił ktoś nienawiść serc doświadczyła i zabiła cię. I choć dalej czas popłynie, my nie zapomnimy, wyryjemy w naszych sercach treść twoich słów o męczeńskiej twojej śmierci. Śpiewać będą hymny. Księże Jurku, ty u Boga za nas się módl. Kłamstwo co dnia skerco nam gra, ciągle gra. I przymna żara takich ran jak twa śmierć. Dziś twój ziemski grób. Oblega lud i modli się. Księże Jurku, pamiętamy Cię.
Ksiądz Infułat dr Jan Sikorski jest naszym gościem. Rozmawiamy o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce w związku ze zbliżającą się 40. rocznicą jego męczeńskiej śmierci. Ksiądz nie był obecny podczas w Bydgoszczy ostatniej modlitwy księdza Jerzego, ale jakby ksiądz nam opowiedział z tego, co wie, jak to wyglądało, jak w ogóle do tego doszło, że ksiądz Jerzy tam pojechał do Bydgoszczy 19 października 1984 roku.
No, sytuacja była bardzo napięta. Ja wtedy, kiedy widziałem, jak ksiądz Jerzy tam przemawia do tych dziennikarzy, tych mikrofonów, te tłumy ludzi słuchające, a tam z tyłu policja, zomowcy i tak dalej, no to tak trochę mnie tak złe przeczucia ogarniały, że co to może być. I jak się dowiedziałem potem, to przed wyjazdem nawet najbliżsi, nawet tam siostra, która pracowała na plebanii, też odradzały księdzu, nie, i ksiądz nie jedzie do Bydgoszczy. Był tam zaproszony do kościoła na spotkanie, gdzie też przyjechały tłumy, ogromne tłumy ludzi, bo już ksiądz Jerzy był bardzo, bardzo popularny. Nie odprawiał mszy świętej, tylko mówił różaniec, tajemnice różańca. Ale też one były przygotowane i warto do nich sięgnąć, bo tam jest też bardzo dużo takiej mądrości Bożej w tych rozważaniach różańcowych. I tam jakoś tak ksiądz Jerzy też swoje serce wylał. Ale tak już takie przeczucie było. No i ciekawa rzecz, że przed tym właśnie wyjazdem do Bydgoszczy był też w okopach w swoim domu rodzinnym. No i tak jakoś obchodził to całe te tereny, przyglądał się, tak jak gdyby żegnał się ze wszystkimi i z mamą. No i tak jakoś dziwny to był klimat taki. Oczywiście no nie przewidywał tego, że przypuszczam, że zostanie tak potraktowany. Ale to jego zachowanie takie, pożegnanie się, nawet dwukrotne pożegnanie z swoim psem, który jakoś też był niespokojny. Także nawet ksiądz Jerzy wrócił jeszcze raz, żeby tam się z nim pożegnać przed tym wyjazdem. Także no, coś takiego w powietrzu wisiało. Tak? A mimo to ksiądz Jerzy swoje przesłanie przekazywał, tak jak to on to robił odważnie. Nie walczył z nikim, to gadanie, że to była polityka, to jak wszystko, jak to jeden mówił z tych ubowców, mówi, proszę księdza, w imię Ojca i Syna, to też jest polityka.
Tak,
Jeżeli tak się sprawy traktuje, to na pewno była polityka, ale mi się wydaje, że ci, którzy nic nie mówili na ten temat, którzy to po cichu jakoś, czy podświadomie, czy akceptowali, to też uprawiali politykę. Polityka to tchórza. Że lepiej nic nie mówić, mieć cicho i mieć święty spokój. Nie wszyscy to oczywiście rozumieli. Ta propaganda jest dramatyczna, bo ona tak ludziom w głowach miesza. No przynajmniej u mnie parafianie nieraz mówili, a wie ksiądz, gdyby on się nie mieszał do polityki, to by żył do dzisiaj. No przerażało mnie takie pojmowanie tej całej sprawy, tego wielkiego nurtu, który tam płynął wtedy bez jego ustaw.
Kiedy ksiądz się dowiedział o porwaniu, bo na początku mówiono o porwaniu księdza Jerzego, i co wtedy ksiądz czuł, co myślał?
Ja wtedy, będąc w seminarium, dowiedziałem się, było późnym wieczorem, więc pojechałem prędko do kościoła świętego Stanisława Żoliborz, chcąc się czegoś tam dowiedzieć. I byłem tam w kościele, ludzie trwali na modlitwie, ja doczekałem do północy. Myślę sobie, wtedy nie było księdza proboszcza, księdza Boguckiego, bo był w szpitalu, więc tak trochę było zamieszanie w tym kościele. Ja mówię, słuchajcie, to ja przygotuję teraz mszę świętą i taką tak zwaną, w cudzysłowie, pasterkę o 12 w nocy odprawię i będziemy się modlić za księdza Jerzego. I była tam msza święta właśnie po porwaniu. No, do dziś pamiętam, jak bardzo się męczyłem, zastanawiając się nad tym, co powiedzieć w homilii, no bo chciałoby się powiedzieć, że słuchajcie, na pewno ksiądz żyje, to jest porwanie, a z drugiej strony gdzieś tam głęboko w sercu czułem, że to nie jest tak, że prawdopodobnie on już do nas nie wróci. Więc pamiętam, że bardzo, bardzo tak trudno mi się mówiło wtedy tę homilię, tak żeby no... Nie wiedziałem, co mam powiedzieć.
No też pewnie też wierni nie pomagali, bo tam były też emocje, różne emocje, prawda? No jedni byli źli, inni byli zatopieni w modlitwie, no to wiadomo, człowiek różnie reaguje.
Tak, różnie. No i poza tym ta właśnie taka nasza niewiedza. Mhm. Później miał tę świętą, pamiętam, ksiądz kardynał Glemb. Jeszcze nie było wiadomo, co jest, bo akurat ksiądz kardynał Glemb był wtedy na zachodzie, na jakiejś pasterskiej wizytacji za granicą. Przyjechał chyba nawet w południowej Ameryce. I dopiero przyjechał później i też w czasie kazania też tak nie dodawał otuchy, nie pocieszał. I myślę, że pewnie już wie więcej. I wyglądało właśnie na to, że no chyba jest to co najtragiczniejsze. Ale nie powiedział tego ksiądz kardynał, zresztą takie moje były tylko domysły. No i rzeczywiście później ta wiadomość przyszła. Miałem tylko takie sprawozdanie z tego, jak się tam zachować. Tak ksiądz Polejski był, prowadził wtedy ludzi, modlili się wszyscy razem, no i o to też przebaczenie się modlili. No tak bardzo, bardzo po Bożemu to się odbyło, ale tragedia, rozpad. No i potem rzeczywiście to wszystko wyłzatnęło. No ale też sprawa była właśnie pochowania księdza Jerzego. Bardzo się o to taki pan Seweryn Jaworski, przewodniczący Solidarności Mazowieckiej, bardzo nalegał na to, żeby był ksiądz pochowany tak nietypowo przy kościele. A na ogół się księży przy kościele nie chowa, chyba że zbudował kościół. No, ksiądz Jerzy tak duchowy kościół budował, więc była wtedy taka właśnie kontrowersja, czy ma być pogrzeb, no to byłby też manifestacją taką przez miasto. Tak jak poprzednio był pogrzeb, prowadziłem ten pogrzeb Grzegorza Przemyka. Pamiętam ten nastrój ciszy, jaki był. Rzeczywiście to było bardzo wymowne. Myślałem, że może też ten pogrzeb będzie takim też akcentem bardzo poważnym i pięknym. No ale jednak dobrze się złożyło, że jest pochowany przy kościele. No a tłum był taki, że ktoś tam do mnie wtedy z zagranicy przyjeżdżał i mówi, co Warszawa takie wymarłe miasto, bo puste ulice są. I rzeczywiście tak było, że właściwie wszystko, co dobre w Warszawie, znalazło się tam na pogrzebie księdza Jerzego. No i te piękne słowa Ojca Świętego, żeby z tej śmierci wyrosło dobro. To się rzeczywiście jakoś spełniało i spełnia.
Kult księdza Jerzego to rozpoczął się zaraz po pogrzebie, prawda? Do jego grobu, jeszcze zanim został wystawiony ten pomnik, który dzisiaj oglądamy w formie różańca świętego w takim kształcie Polski, to wtedy jeszcze był chyba taki prosty, z tego co gdzieś na zdjęciach widziałem, grób. No zaczęły przybywać już, no można powiedzieć, pierwsze pielgrzymki. Ludzie się zaczęli modlić, gdzieś czuli, że to nie był taki zwykły ksiądz, prawda?
No nawet w Warszawie zorganizowano taką no, straż przy grobie. Nawet tutaj parafianie ode mnie też w to się włączyli, z ruchu Totus Tuus i 24-godzinne dyżury pełnili. Dlaczego? Żeby właśnie ochronić ten grób, bo rzeczywiście pielgrzymki przyjeżdżały, przychodziły. Ludzie, no oczywiście masa kwiatów, wieńców tam była składanych, szarf różnych. To wszystko zresztą zostało pieczołowicie zachowane. Bardzo ładnie tam miejscowi księża się zachowali i to zaczęli to wszystko, prawda, jakoś segregować, kultywować i zbierać. To do dzisiaj jest. To można dotknąć własnymi rękami, zobaczyć, co tam ludzie przynosili, jakie napisy były na tych szarfach i cała geografia Polski, skąd tam przychodzili. No, ale było też obawa, że może będzie jakaś profanacja. Więc wiem, że ci panowie tutaj u mnie z parafii, ale nie tylko, z całej Warszawy, przychodzili i potem przez długie lata już wtedy żur utrzymywali dzień i noc, na okrągło, 24 godziny. Przychodzili na nocne dyżury i dzień i noc tam ludzie byli potrzebni, którzy no, regulowali tam ruch przy grobie i Żytekowskiego pilnowali. Także taka też był taki piękny znak, bardzo konkretny tej troski właśnie o grób księdza Jerzego, no i konieczność, bo ludzie tłumnie przychodzili. Mhm. W tej chwili to już osiąga no, po prostu milionów ta obecność ludzi.
Ówczesna władza bała się księdza Jerzego za życia i po śmierci też się go bała, prawda? Skoro taka straż musiała powstać.
No zawsze tak. No, stare powiedzenie Tertuliana, krew męczenników nasieniem chrześcijan. No więc zawsze to tak szatanowi się to nie udaje, że myśli, że zrobi krzywdę, a okazuje się, że wprost przeciwnie, właśnie z tych śmierci wyrasta dobro, tak jak to papież powiedział. I tak się też stało. I ten fakt przecież właściwie przyczynił się do upadku komunizmu. No tak, to wielkie słowo, ale myślę, że tak się stało. Zresztą na cały świat przecież poszła ta wiadomość o księdzu Jerzym i o tym, że on został zamordowany i to oficjalnie przez przedstawicieli władzy, przez ludzi w mundurach. Więc to było wstrząsające oskarżenie w ogóle dla całego systemu. Że my nawet nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę z tego, że ta śmierć księdza Jerzego bardzo przyczyniła się do upadku komunizmu w całej Europie.
Do grobu księdza Jerzego przybywali ludzie prości, księża, siostry zakonne, młodzież, dzieci, ludzie z różnych stanów, ludzie z pierwszych stron gazet, prezydenci, premierzy. Przybył papież Jan Paweł II. On tam w 1987 roku wykonał piękny gest. Nie wiem, czy w jakimś innym miejscu uczynił to samo, bo ksiądz Jerzy jeszcze nie był nawet sługą Bożym. Podszedł do tej płyty, do tego krzyża, pocałował. To było takie, to było piękne, wzruszające. Ksiądz był podczas tego wydarzenia?
W tym momencie akurat nie byłem. Nie, akurat w tym momencie nie byłem, ponieważ ta wizyta papieża była taka trochę kamuflowana. Nie było wiadomo dokładnie kiedy i jak.
Aha.
Więc święty tam przybył, no w ostatniej chwili tam było wiadomo kiedy, także to też było tak jakoś ukryte takie, ta wizyta, prawda, Ojca Świętego tam. Rzeczywiście tak było. I papież na kolana tam przy tym grobie się modlił, także jak gdyby go no, kanonizował tak własną swoją i własną swoją postawą. Tak.
Tam też spotkał się z rodzicami księdza Jerzego, zdaje się.
Właśnie, i tak. Jest nawet taka dokumentacja fotograficzna, tak jak pochyla się nad matką, rozmawia z nią. Tak.
Księże, chciałbym zapytać właśnie, Jan Paweł II, tak jak już wcześniej to tutaj było mówione, ksiądz Jerzy opierał się na jego nauczaniu podczas swoich homilii. Czy za swojego życia doszło do spotkania papieża z księdzem Jerzym?
O, trudno mi to w tej chwili powiedzieć, ale zaraz, jakie zdjęcia widziałem. Tak, jakieś spotkanie było, ale no nie takie bardzo...
Cztery oczy.
Cztery oczy, to... Ale gdzieś chyba, no nie, tu nie chcę być tutaj wierny temu prawdzie, więc mam w oczach gdzieś jakieś zdjęcia księdza Jerzego i z Ojcem Świętym, ale chyba były to takie jeszcze spotkania, no, kiedy ksiądz Jerzy nie był jeszcze taki znany i było wiadomo. Tak. Natomiast jedno jest pewne, że Ojciec Święty te przesłania księdza Jerzego dobrze znał, i nawet w swoich modlitwach w czasie stanu wojennego Ojciec Święty takie piękne modlitwy rozmawiał do Matki Najświętszej za jej pośrednictwem. I właśnie tam jakoś umieszczał też te wiadomości z Polski, co się tam dzieje. One miały swój jakiś oddźwięk, te wydarzenia nasze polskie właśnie w tych jego przemówieniach. Nie pamiętam konkretnie w tym momencie, co mówił o księdzu Jerzym, ale jestem przekonany, że tam też jakieś akcenty tego typu były.
No i przyszedł czas, kiedy Kościół rozpoczął proces beatyfikacyjny księdza Jerzego. Ksiądz Infuat brał udział w pracach w tym procesie beatyfikacyjnym?
Nie. W tych komisjach nie brałem udziału, ponieważ no ja poprzez swoje zajęcia i w seminarium, to byłem troszeczkę taki oddzielony od tych spraw na bieżąco. Mogłem być wtedy, kiedy mogłem, ale dosyć byłem wtedy mocno taki zajęty, więc bezpośrednio w tym nie brałem udziału.
A kiedy doszło już do tego samego aktu beatyfikacji w Warszawie, co ksiądz Infuat czuł, jak odsłonięto ten obraz i co ksiądz pomyślał? No jeszcze, no może nie tak dawno, bo to dawno już było, no był ksiądz z księdzem Jerzym przy jednym ołtarzu, w Dąbkach się z nim spotkał, a tutaj ma ksiądz, no tak powiem, Jurka na ołtarzach.
No tak, to było oczywiście. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że tuż po śmierci ksiądz kardynał Głęb właśnie mnie polecił kontynuowanie tej pracy księdza Jerzego i kontynuowanie tych mszy świętej za ojczyznę.
Tak, to jest ważne. Chciałem o to zapytać. To jest ważne. Niech ksiądz mówi.
Więc ksiądz kardynał wyznaczył mnie jako takiego przewodniczącego takiego małego zespołu księży. No i byłem odpowiedzialny za te msze święte. No ale też to tylko wtedy przychodziłem na same msze święte, przedtem żeby się spotykali, omawiali, zapraszali poszczególnych księży albo sami mówiliśmy te kazania wtedy. No i potem te msze święte zawsze prowadziłem, potem czytałem jakieś ogłoszenia. No zawsze ludzie jakoś też reagowali żywo. Te wiadomości staram się przekazywać tak, żeby były nie tylko suchymi informacjami, ale jeszcze czymś więcej. Więc też ludzie bardzo reagowali i przychodzili podobnie na te msze święte jak za księdza Jerzego. Wcale nie mniej osób. No, stopniowo później oczywiście to inaczej było, ale na początku to i klimat tych mszy świętych utrzymywaliśmy tak, jak to było za księdza Jerzego. Tym bardziej, że no, wtedy nie było proboszcza, bo był chory księdza Boguckiego. No później, kiedy jak ksiądz Bogucki wrócił już tutaj na to miejsce swoje, no to ja już się tam troszeczkę tak usuwałem z tego przewodniczenia, żeby tam ksiądz proboszcz już po swojemu to robił. Ale przez jakiś czas oczywiście byłem. No i wtedy też nawet pamiętam, że tak mówili, no proszę księdza, tu trzeba, ksiądz jeździ jakimś takim małym Fiatem, to nie można, tu ksiądz dostanie kierowcę i jakiegoś Mercedesa. Ja mówię, nie, żartujcie. Ale okazało się też znowu, nawet w swojej własnej osobie przesadziłem, bo okazało się, że byłem na liście do odstrzału, jako tam, nie wiem, trzeci czy czwarty w kolejności. Także no rzeczywiście było to niebezpieczne, ale z tego sobie nie tyle nie zdawałem sprawy, co w ogóle mnie to nie obchodziło. No, trzeba coś robić, no, w porządku to się robi. A wracając do beatyfikacji, no to proszę sobie wyobrazić, jak ja tutaj pierwsze wiadomości o nim otrzymałem, fajny popiełuch i nagle widzę tutaj obraz beatyfikacyjny. No to trudno to po prostu opisać. No wiem, że zacząłem się potem modlić i codziennie się modlę do księdza Jerzego. Myślę wtedy, jak to kiedyś zazdrościłem mojemu ojcu, że w Auschwitz spotkał się z ojcem Kolbem, ze świętym człowiekiem, a ja tutaj mam kolegę swojego na ołtarzu. Więc to ciągle dla mnie jest taki Boży zachwyt i ciągle no, tak modlę się za jego przyczyną. Nawet kiedyś go tam o coś poprosiłem, bo miałem tam kłopoty z głosem i spełnił to, jak się mówię normalnie, a groziło mi to, że w ogóle nie będę mówił. No, przynajmniej było takie niebezpieczeństwo. No i tak delikatnie mówię, słuchaj Jurek, no, jak możesz, to coś zrób. No. Odwołałem operację i mówię do dzisiaj. Więc także na własnej skórze odczułem tutaj jego opiekę. A poza tym, kiedy właśnie z księdzem kanclerzem mówiłem, to jak tam o tych świadectwach jakichś, mówi, ksiądz Jerzy szaleje. Tyle łask, tyle sygnałów otrzymujemy o łaskach, które za przyczyną księdza Jerzego są udzielane. Także tak to określił, że ksiądz Jerzy szaleje. No więc tak Pan Bóg przez jego stawiennictwo jakoś potwierdza tę jego świętość.
Może, księże, teraz takie najtrudniejsze pytanie. Co według księdza Infuata, ksiądz błogosławiony, ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedziałby współczesnej Polsce? Co powiedziałby swoim rodakom dzisiaj żyjącym?
No właśnie tak się złożyło, że wczoraj miałem prześwięt w katedrze, tą miesięcznicę, i właśnie tam wyliczyłem to wszystko, że ksiądz Jerzy no przede wszystkim najczęściej używał słów, no oczywiście Bóg, wolność, prawda, sprawiedliwość, i dzisiaj no miałby bardzo dużo do powiedzenia właśnie na ten temat, zwłaszcza gdy chodzi o obronę życia. W tej chwili ta nasza jakaś taka świadomość społeczna pod wpływem chyba tych mediów takich nie bardzo właściwych, no tonie troszkę, tonie w złu, w kłamstwie, w takich, jakby tu powiedzieć, w tych różnych lewicowych tendencjach, które są bardzo niebezpieczne. To znaczy walka z życiem, seksualizacja dzieci, zgorszenia, kłamstwa, brutalność, język niszczący tutaj jakoś nasze nowe tradycje. Myślę, że ksiądz Jerzy to, co mówił wtedy, może tak jakoś trochę łagodnie, teraz by chyba musiałby jakoś zaostrzyć swój język trochę i to, co mówił jeszcze jakoś wyostrzyć i no, odpowiadać na te zagrożenia naszych czasów. Więc jak w skrócie, to po prostu chyba by musiał mocno walczyć z tymi zagrożeniami, które są obecne, które obecnie nas tutaj w Polsce zjadają. No i w ten sposób ewangelizować to, uczyć miłości. Bo on właśnie jakoś bardzo o tym mówił. Jeszcze właśnie dodam, że kiedyś on płakał w momencie, kiedy prosili, żeby tak może ostrzej trochę powiedział. Jak to mówili tamci jego bliscy, żeby przyłożył komuchą. On wtedy się popłakał. Mówi, to wy nic z tego nie rozumiecie. Nie wiecie, o co chodzi. Także pragnął głosić miłość, ale jednocześnie nie ukrywać zagrożeń, jakie są. I myślę, że to by robił dzisiaj. Głosił miłość, ale nie ukrywał tych zagrożeń, które przed nami są. Tak w skrócie można powiedzieć o tych moich przewidywaniach. Tak.
No. Księże Infuacie, bardzo serdecznie dziękuję za piękną rozmowę, za przybliżenie nam osoby błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Nie wiem, czy ksiądz Infuat przepowiedział księdzu Jerzemu beatyfikację, wyniesienie na ołtarze, ale wiem, że ksiądz przewidział wybór Karola Wojtyły na papieża. Tak.
Trochę to było tak żartobliwe, tak, ale rzeczywiście.
A jednak.
Tak się trochę to, tam mówiłem to swoim studentom, sam nie bardzo wierząc w to. Trochę tak jako żart, że pewnie będzie tutaj Polak, będzie papieżem. I okazało się, że rzeczywiście, tylko mówiłem wtedy, że nie wiem, jakie imię przybierze, czy Jan, czy Paweł, bo mieliśmy wspaniałych papieży, Jana i Pawła, no ale nie wiedziałem, że będzie się nazywał Jan Paweł. Tak. No więc okazało się rzeczywiście, że tak się wybór stał i jeden z moich uczennic mówi, tak, już ksiądz nam to tydzień temu przepowiedział.
Niezwykłe. Ksiądz Infuat, dr Jan Sikorski, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy księża. No i zapraszamy, jakby ksiądz tutaj przy okazji w Kaliszu był, to tutaj do nas, do siedziby, do Radia Rodzina.
A, dziękuję bardzo, dziękuję. No rzadko bywam w Kaliszu, ale nigdy nic nie wiadomo. Serdecznie pozdrawiam tutaj pana redaktora i wszystkich słuchaczy i w ogóle Kaliszan, którzy no wiadomo są mi bardzo bliscy, jak i to piękne miasto.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Co mogę dać? Przede wszystkim swój czas, swoją modlitwę. Po prostu jestem z tymi ludźmi w każdej sytuacji. Ludzie przychodzą, wiedzą, że mój dom jest otwarty dla nich od rana czy do wieczora. Każdego dnia przychodzi wielu ludzi, którzy niekoniecznie chcą pomocy materialnej, chcą powiedzieć, chcą czasami wypłakać swój ból, podzielić się swoimi troskami. I to, że ich zrozumiem, że czasami sam, słuchając ich, mam łzy w oczach, wczuwając się w ich sytuację, w ich troski, kłopoty, to im daje jednokrotnie więcej, aniżeli jakaś pomoc materialna. Ale oczywiście pomoc materialna również jest istotna, bo są sytuacje w rodzinach, gdzie ktoś jest wyrzucony z pracy, gdzie jest kilkoro dzieci, ktoś jest chory w tej rodzinie i gdyby nie pomoc ludzi życzliwych, byłoby trudno rodzinę utrzymać. Dlatego też staram się organizować, przede wszystkim uczulać ludzi, którym lepiej się powodzi na potrzeby innych.